Witam Was na moim podcaście o nauce. Nauka to lubię. I zapraszam do słuchania. Tomasz Rożek. Ten odcinek postanowiłem zrobić po tragedii, do jakiej doszło kilka dni temu w Tatrach. Pioruny to dość tajemnicze zjawiska i wciąż wielu rzeczy o nich nie wiemy. Na przykład tego, jaka jest rola w ich powstawaniu promieniowania kosmicznego. Zapraszam do oglądania. Zwykle widzimy, jak lecą z nieba ku ziemi, ale zdarza się, że błyskają pomiędzy chmurami, a nawet z chmur ku górze w kierunku jonosfery. Najwięcej ich pojawia się latem i częściej występują w górach. Choć może się to wydawać dziwne, nie do końca wiadomo, jak powstają pioruny. Bez wchodzenia w te szczegóły, generalnie wszystko wiemy, no ale jak wchodzimy w szczegóły, to pojawiają się takie detale, o których nie mamy specjalnie pojęcia. W skrócie mówiąc, piorun to wyładowanie elektryczne. Ładunek elektryczny zgromadzony w jednym miejscu przeskakuje w inne, gdzie jest go mniej. Jak na fizyka cząstek przystało, każdą opowieść lubię zacząć od początku, no więc zaczynam. Materia wokół nas zbudowana jest z atomów. Atomy węgla, tlenu, żelaza, czegokolwiek. Wszystkie one są skonstruowane według tego samego przepisu. Wokół naładowanego dodatnio jądra atomowego, posklejanego z dodatnich protonów i neutralnych elektrycznie neutronów, krążą elektrony o ładunku ujemnym. Atom elektrycznie jest obojętny, to znaczy, że liczba dodatnich protonów w jądrze jest taka sama jak liczba krążących wokół niego ujemnych elektronów. W niektórych sytuacjach zdarza się jednak, że ta równowaga zostaje zaburzona. Zdarza się tak na przykład, gdy pocieramy o siebie przedmioty wykonane z różnych materiałów albo materiałów o różnej temperaturze. Każdy to obserwuje na przykład przy zakładaniu swetra wykonanego z włókien syntetycznych. Gdy przeciska się go przez głowę, włosy ocierają się o włókna materiału i następuje właśnie takie rozdzielenie ładunków. W sumie liczba plusów i minusów nie zmienia się, zmienia się za to ich położenie. Jeden materiał ma nadmiar plusów, a drugi minusów. Przy zakładaniu swetra słychać czasami takie trzaski i to właśnie są takie niewielkie wyładowania elektryczne, takie mini pioruny. Ładunki ujemne przeskakują z ciała z nadmiarem minusów na obiekt z nadmiarem plusów. Co to wszystko ma wspólnego z chmurą i z piorunami? We wnętrzu chmury burzowej wieje bardzo silny wiatr, szczególnie często, jak się wydaje, pionowo. W efekcie w chmurze panuje ciągły i bardzo szybki ruch kropel wody, zamarzniętych kropel wody i kryształków lodu. Jedne przemieszczają się ku górze, bardzo szybko się ochładzając, inne spadają z kolei w dół. Zdarza się, zderzają się ze sobą, ocierają się o siebie, a przy okazji elektryzują. Kryształki lodu elektryzują się dodatnio, podczas gdy zamarznięte krople wody, tak zwane krupy, ujemnie. Krupy są cięższe od kryształków lodu i opadają na dno chmury. W efekcie spód chmury ma nadmiar ładunków ujemnych, a sam jej szczyt dodatnich. Ładunki jednoimienne odpychają się, więc w dole chmury jest nadmiar ładunków ujemnych. Z powierzchni Ziemi pod chmurą ładunki ujemne uciekają. Im bardziej dół chmury jest naładowany ujemnie, tym bardziej powierzchnia Ziemi pod chmurą jest naładowana dodatnio. Ładunki o przeciwnych znakach jednak się przyciągają, więc te minusy z dołu chmury chętnie przeskoczyłyby na plusy na powierzchni Ziemi. To, czy wyładowanie przeskoczy pomiędzy dwoma ciałami, zależy od wielu czynników. Jednym z nich jest tak zwana różnica potencjałów, mówiąca o różnicy w liczbie ładunków zgromadzonych pomiędzy obiektami. Im więcej minusów na dnie chmury, tym łatwiej przeskoczą one na powierzchnię Ziemi. Drugim czynnikiem jest odległość, na jaką miałyby przeskoczyć. Im ta odległość jest mniejsza, tym łatwiej o wyładowanie. To między innymi dlatego pioruny częściej uderzają w wieże kościołów czy w obiekty znajdujące się na szczytach wzniesień. Mają po prostu mniejszą drogę do przebycia. Ważna jest także wilgotność powietrza. To jest kolejny czynnik. Im większa, tym łatwiej dochodzi do wyładowania. Oraz kształt przedmiotu, to też jest bardzo istotne. Pioruny chętnie uderzają w obiekty ostro zakończone, o ostrych kątach. Pomiędzy chmurą burzową a Ziemią powstaje właśnie ta różnica potencjałów. Jest to różnica rzędu dziesiątek, a czasami nawet setek milionów voltów. To wystarczy, by doszło do tak zwanego wyładowania. Nie do końca wiadomo, co je zapoczątkowuje i dlaczego piorun leci taką, a nie inną drogą, by dotrzeć na Ziemię. Ładunek elektryczny wybiera zawsze drogę o najmniejszym oporze. Takie drogi wytyczane mogą być przez cząstki kosmiczne, cząstki promieniowania kosmicznego o bardzo wysokiej wysokich energiach. Wlatują one w atmosferę, zderzają się z atomami atmosfery, jonizują je, czyli wybijają nadmiar elektronów. W efekcie swojego takiego przejścia zostawiają w atmosferze taki tunel, w którym panuje znacznie mniejszy opór elektryczny. Tunel ten to jest swego rodzaju taka autostrada dla ładunków z chmury. Nigdy on nie jest linią prostą, właśnie dlatego, że cząsteczki promieniowania kosmicznego zderzają się z atomami atmosfery i to trochę wygląda jak kula bilardowa. Bardzo ciekawy jest sam moment powstawania wyładowania. Przed piorunem chmurę burzową opuszcza tak zwany prekursor. To jest niewielka ilość ładunku, który skokowo porusza się od chmury ku powierzchni Ziemi z prędkością kilkudziesięciu tysięcy kilometrów na sekundę. Całe zjawisko trwa nie więcej niż kilka tysięcznych części sekundy i w zasadzie jest nie do zauważenia nieuzbrojonym okiem. Tuż za prekursorem chmurę opuszcza ten piorun właściwy. Ten porusza się wolniej, bo zaledwie z prędkością kilku tysięcy kilometrów na sekundę, ale za to niesie nieporównywalnie większą energię. Pioruny mają długość kilku kilometrów i szerokość wspomnianego już w tym tego takiego tunelu pozostawionego przez cząstki kosmiczne, ta szerokość wynosi kilkadziesiąt centymetrów, choć główny ładunek porusza się w kanale o grubości zaledwie kilku centymetrów. Natężenie wyładowania głównego może wynosić ponad 100 tysięcy amperów, a napięcie dziesiątki milionów voltów. Całkowita energia setki kilowatogodzin. Niestety nie potrafimy wykorzystać energii piorunów, a badacze, którzy tego próbowali, często przypłacali to życiem. A bardzo szkoda, byłoby o co walczyć. Na całej Ziemi w ciągu jednej doby pioruny przenoszą energię rzędu bilionów, bilionów kilowatogodzin. Jeżeli interesuje Was to, czy istnieją pioruny kuliste oraz jak powinno się bezpiecznie poruszać, zachowywać w czasie burzy, nie tylko w górach, zapraszam Was na mojego Instagrama Tomasz Rożek, tam to wszystko opisałem. Nauka to lubię, na Facebooku i YouTubie.